teraz, jutro po raz pierwszy zbierze się tak zwany Społeczny Trybunał Narodowy. Powstała w listopadzie ubiegłego roku instytucja, ma wydawać symboliczne orzeczenia infamii, czy też utraty czci i dobrego imienia dla komunistycznych zbrodniarzy. Inauguracyjne posiedzenie będzie poświęcone postaciom Bolesława Bieruta oraz Stefana Michnika, tutaj współtwórcą tegoż Trybunału, według też myśli ojca Józefa Marii Bocheńskiego z jego inicjatywy, kiedyś to nazywało się Komitet Norymberga II, powstał właśnie ten Społeczny Trybunał Narodowy. Posłuchajmy teraz wypowiedzi pana Leszka Żebrowskiego na temat właśnie tej inicjatywy.
Społeczny Trybunał Narodowy jest instytucją oddolną, to jest inicjatywa obywateli Rzeczpospolitej. Jest to też jakiś wyraz sprzeciwu przeciwko temu, że instytucje państwowe po 1989 roku nie zrobiły praktycznie nic. To już nie chodzi tylko o dekomunizację czy dezupokizację, która następuje po tych kilkudziesięciu latach powoli, ale jednak jest. Natomiast nie ma i nie było całościowej oceny poprzedniego systemu. Jest sytuacja bardziej tragiczna, dlatego że obecna Rzeczpospolita w takim kształcie, jaki jest, ma całkowitą ciągłość prawną z Polską Rzeczpospolitą Ludową, ma ciągłość instytucjonalną, czyli są te same ciała, system prawny, ustrojowy, ma te same osoby na kierowniczych stanowiskach z poprzedniej epoki. One wprawdzie odchodzą wraz z upływem czasu na emeryturę, ale wychowali swoich następców, wychowali swoje dzieci, umieścili w newralgicznych miejscach, w instytucjach państwowych, ale także finansowych, medialnych i tak naprawdę my z epoki PRL-u nie wyszliśmy. Te skutki są tego oczywiście tragiczne, bo nie było rozliczeń przede wszystkim gospodarczych. Olbrzymiej grabieży, jaka została dokonana pod koniec istnienia PRL-u, bo towarzysze się uwłaszczali i w pierwszych latach po 1989 roku, gdy były niezwykle sprzyjające warunki do takiej grabieży, że można było brać. Nawet jeden z ówczesnych premierów, Jan Krzysztof Bielecki, powiedział wyraźnie, że pierwsze miliony dolarów trzeba ukraść Polsce, żeby dalej móc gospodarować. Także to było pozwolenie z najwyższej instancji, jaką sobie tylko można wyobrazić. I w tej chwili Polska jest w sytuacji tragicznej, bo jest takie powiedzenie wśród historyków, że umarli trzymają żywych za nogi. Tamten system nie umarł. On gdzieś jest w cieniu i trzyma nas przed możliwością dalszego rozwoju, uwolnienia się od tego. Pilnują nas zarówno instytucje, to jest przecież tak Trybunał Konstytucyjny, z którym teraz są bez przerwy afery. Wszyscy traktują, że to jest zamach na demokrację, że to jest suwerenność sędziów zagrożona. Ale przecież to instytucja powołana w 1986 roku przez Wojciecha Jaruzelskiego. I pierwszym wieloletnim prezesem tego Trybunału był etatowy funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Więc co to w ogóle za instytucja, która przeszła łagodnie, swobodnie do obecnej Rzeczpospolitej. I dalej ci ludzie w tamtej epoki pełnią funkcje najwyższe, są pod całkowitą ochroną. I tu przykładem może być profesor Andrzej Rzepliński. On 10 lat był funkcjonariuszem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc gdzie my właściwie jesteśmy? W którym miejscu? Ja często mam spotkania z młodymi ludźmi, nie tylko ze studentami, ale z uczniami, czy szkół średnich, czy gimnazjów. I oni zadają tak elementarne pytania, na które wstyd odpowiadać. Oni się pytają, co zrobiono, nic, dlaczego nie zrobiono i kto jest za to odpowiedzialny. Z drugiej strony widzą cały cyrk, jaki się odprawia nad sprawą Lecha Wałęsy. Przecież to już nie chodzi o tamte kilka lat, na początku lat 70. To nie był jakiś człowiek wyjątkowy, groźny szczególnie. Ale dramatem jest to, co on robi teraz, jak Polskę pokazują przez jego pryzmat w świecie. To jest tragedia. A najgorsze właśnie w tym wszystkim jest to, że takie instytucje jak Narodowy Trybunał Społeczny, bo taka jest jego nazwa, musi robić coś, znaczy chce robić coś, co powinno być dawno załatwione. Powinna być zerwana ciągłość prawna Polski obecnej Rzeczpospolitej z Polską Rzeczpospolitą Ludową. Powinna być całkowita ocena, rozliczenie poprzedniego systemu. Nie myślę, że personalne, osobiste, żeby zamykać miliony ludzi w więzieniach, to jest oczywiście absolutnie prawda i nikt tego nie chce. Ale funkcjonariusze tamtego reżimu, bo tak to trzeba nazwać, przecież to nie była jakaś normalna, demokratyczna struktura państwowa. Funkcjonariusze, czyli służby siłowe, służby tajne, także grona polityczne, które podejmowały decyzje z tamtej epoki. nie zostały pokazane palcem, nie zostały napiętnowane. My nie zerwaliśmy z tą przeszłością, więc jedyne, co nam w tej chwili pozostaje, to właściwie infamia, pokazywać poszczególne persony z przeszłości, które miały istotny wpływ na losy Polaków i robić to, co jest społecznie możliwe i społecznie ważne, czyli orzekać infamię, osłabiać te osoby. I to jest nic nowego, bo w naszej historii taka kara była wymierzana w I Rzeczpospolitej. Ta kara jest w instytucjach europejskich znana od bardzo dawna. To jest jeszcze starożytnego Rzymu. I poza tym mamy bardzo dużo z niedawnej przeszłości tego typu wydarzeń. To jest okres wojny, okupacji, gdzie niegodziwe zachowania, niekoniecznie szkodliwe w poszczególnej osobie, to nie chodziło o zdrajców, który kogoś wydał, który kogoś zabił, ale wchodzenie w nadmierne relacje z okupantami powodowało to, że było straty wobec tych ludzi i orzekano karę infamii. Publikowano imiona, nazwiska osób, które grały w różnego rodzaju szmirach proniemieckich, w jakichś teatrzykach, które pisały w godzinowych organach niemieckich. To było piętnowane, a dzisiaj tego nie ma. Takie rozliczenia były także po 1944-1945 roku, już w Polsce Ludowej. Na przykład społeczność żydowska potrafiła także powołać sądy obywatelskie, które oceniały własnych rodaków, jak się zachowywali. Ci, którzy pomagali w eksterminacjach, ci, którzy... To nie były tylko sprawy kryminalne, bo nie każdy kogoś z nich przecież zabił, ale pokazywano palcem i piętnowano osoby, które pomagały w czymś. No i to nie było wytłumaczenia, że ja musiałem, bo jak nie ja, to zrobiłby to ktoś inny, albo gdybym ja tego nie zrobił, to ja bym poniósł jakieś tam konsekwencje. Ci, którzy przeżyli, byli rozgoryczeni, byli rozżaleni, że tego nie było takiej postawy solidarności przedtem i piętnowali swoich współrodaków. Dlaczego my mamy tego nie robić? Dlaczego robimy to tak późno? No to jest odpowiedź już, na którą czekamy także od instytucji, od nas niezależnych, które powinny się tym zajmować. Przecież obecny system prawny uniemożliwia skazanie sędziów, prokuratorów z zakresu tak zwanego umownie stalinowskiego, bo jeśli jest ciągłość prawna, to oni mają immunitet cały czas. Oni wykonywali ówczesne prawo. A że to było bezprawie, nikt tego nie bierze pod uwagę. Ludzie, którzy byli zamordowani na podstawie wyroków sądowych, komunistycznych sądów, czyli którzy przeszli przez wiele lat więzień komunistycznych i później po roku 89 stworzono im możliwość tak zwanego nie rehabilitacji, ale sądowego stwierdzenia nieważności wyroków, żeby uznać te wyroki za nieważne. Tylko to nie im udowadniono po raz drugi winę, tylko oni lub ich spadkobiercy prawni, czyli wdowy, czyli bracia, czyli bliższa, dalsza rodzina wchodziła po tych osobach zamordowanych lub które już nie żyły. Oni musieli udowadniać niewinność osoby wówczas skazanej. To jest jakiś absurd, to jest w ogóle pojęcie pozaeuropejskie. I jest tym jeszcze coś gorszego, że tamten system prawny, sądowniczy, był powołany nielegalnie nawet w świetle komunistycznego prawa. Rozkazem ministra obrony narodowej z 1946 roku, Michała Rodzi-Żmierskiego, przed wojną generała, ale zdegradowanego do stopnia szeregowca, wydalonego z wojska, skazanego za afery gospodarcze na wiele lat więzienia, przed wojną już zdrajcy, który pracował dla sowieckiego wywiadu. On rozkazem w 1946 roku powołał sądownictwo wojskowe, które skazywało dziesiątki tysięcy ludzi. I to w świetle komunistycznego prawa było nielegalne, dlatego że to mogli załatwić tylko i wyłącznie ustawą. Tego nie zrobili, bo kto ich kontrolował, kto im coś mógł zrobić za to. Więc wszystkie te wyroki wydane wówczas są nieważne od samego początku. Należało je uznać jako niebyłe. A my mamy z tym problem, że przez 20 kilka lat do dzisiaj jeszcze rodziny ubiegają się o stwierdzenie nieważności wyroków, bo w aktach procesowych jest napisane, że był w bandzie, że ta banda strzelała. Więc bandyta musi teraz sam udowodnić swoją niewinność. Jeśli on nie żyje, to musi to zrobić rodzina. Jak ma to udowodnić? Jeśli był ktoś w organizacji niepodległościowej, była struktura, była hierarchia, były wykonywa akcje, była jakaś sprawozdawczość, rozkazy, to tak jakbyśmy dzisiaj AK-owców w Powstaniu Warszawskim czy w akcjach dywersyjnych skazywali za to, że no, strzelali do Niemców, robili to nielegalnie. Przecież okupant był legalny. Było jakieś prawo, był ład, porządek niemiecki, okupacyjny, ale przecież był. I to jest dopiero ten nonsens prawny, jak to odniesiemy do takich warunków linii okupacji, wtedy zaczynali to rozumieć. I nie ma w Polsce problemu z denazyfikacją. Ludzie, którzy identyfikują się z tymi poglądami, którzy gloryfikują ludobójców niemieckich, będą sądzeni. I to jest oczywiste. Natomiast ludzie, którzy dzisiaj działają, identyfikują się z poprzednim ustrojem, bronią jak niepodległości swoich najbliższych, albo nawet nie krewnych, ale zbrodniarzy komunistycznych, są całkowicie bezkarni. Obecnie w polskim systemie prawnym istnieje Komunistyczna Partia Polski, zarejestrowana, działa legalnie. To, że ona ma niewielkie znaczenie, to jest zupełnie inna sprawa, ale w ogóle taka partia jest. I gdy ta partia była rejestrowana, to uzasadnienie sądu było takie, że przedstawiciele tej partii zobowiązali się, że nie będą nawiązywać do zbrodniczej części działalności przedwojennych komunistów. No ale przecież to jest normalne, że w słowie, werbalnie nie będą nawiązywać, bo chcą być zarejestrowani, chcą działać i działają. Ale sierp i młot jest, czerwona gwiazda jest, identyfikacja z wielką rewolucją bolszewicką jest. Wszystko to, co chcieli, osiągają. A my jesteśmy w tym bezradni. Dlatego ten Trybunał ma sens. To będzie pierwsze posiedzenie. Są symboliczne dwie postaci. Zmarły Bolesław Bierut. To chodzi o postać historyczną, która figuruje w podręcznikach, która jest otoczona swego rodzaju kultem. Jest jego mauzoleum w Polskiej Nekropolii Narodowej na Powązkach, gdzie nawet 1 sierpnia w rocznicę Powstania Warszawskiego tam się palą lampki, ktoś przynosi kwiaty, jakieś delegacje przyjeżdżają. To jest jakiś absurd. Dla zbrodniarza są najwyższe zaszczyty, najlepsze miejsce na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Figuruje w encyklopediach, figuruje w podręcznikach szkolnych jako kto? Jako prezydent Polski. On do 1952 roku, początkowo jako przywódca tzw. Krajowej Rady Narodowej, a później prezydent formalnie, zatwierdzał wyroki śmierci na Polakach, na polskich obywatelach. Był najwyższą instancją sądową. On decydował o losie Pileckiego, on decydował o losie Inki, Danuty Siedzikówny i tysięcy ludzi zamordowanych wtedy w tamtym systemie. Od niego zależało, tak albo nie. To był jak Neron. Palec do dołu albo palec do góry. Czyli pisał, z prawa łaski nie korzystam i była natychmiastowa śmierć. Polscy bohaterowie byli mordowani nie tylko na podstawie tych wyroków wcześniej wydanych przez wojskowe sądy komunistyczne czy sądy powszechne, ale decyzji Bolesława Bieruta. Jak takiej osoby nie osądzić, nie pokazać, że była i że jest niegodna takiego miejsca w naszej historii. A drugi to jest przedstawiciel, żywy przedstawiciel tamtego aparatu. Sędzia wojskowy, kapitan Stefan Lichnik. Sędzia Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. On ma na koncie nie wiadomo tak naprawdę ile wyroków, nie wiem czy ktoś to policzył, ale jest bardzo dużo wyroków śmierci, w tym także wykonanych. I znowu, jak się bierze te postaci, które zostały skazane, więc postaci, które zostały zamordowane, to tylko można płakać, że najlepsza polska elita była niszczona, a resztki tej elity były niszczone po wojnie całkowicie bezkarnie i mordercy sądowi. Bo taki sędzia, który wskazywał taką osobę, jest mordercą sądowym, nie ma co do tego wątpliwości, są poza wymiarem sprawiedliwości. I tak już to pewnie zostanie.
Jutro po raz pierwszy zbierze się Społeczny Trybunał Narodowy. Powstała w listopadzie ubiegłego roku instytucja, ma wydawać symboliczne orzeczenia infamii, czyli utraty czci i dobrego imienia dla komunistycznych zbrodniarzy.